Rok 2094. Jerzewo. Gdzieś tu Zygmunt Gloger napisał dzieło swojego życia, encyklopedię staropolską, a częstymi gośćmi był Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Józef Ignacy Kraszewski, Oskar Kolberg. Gdzieś tu stał kiedyś browar, ważono piwa w najlepszych gatunkach, znane na całym Podlasiu. Gdzie?
Szpargały Glogera. Reportaż Doroty Sokołowskiej. Cofnijmy się w czasie. Jest 1859 rok. Jan Gloger, ojciec Zygmunta, inżynier i pasjonat zbierania starych dokumentów, kupuje folwark Jerzewo. Tu wyhoduje odporną na mrozy odmianę jabłoni – glogerówkę jerzewską. 1880 rok. Zygmunt pisze do Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Ponieważ ziarno daje dziś lichy dochód, założyłem duży browar, w którym przy pomocy samych krajowców produkuje się piwo w najlepszych gatunkach, co daje mi środki do wydatków na cele naukowe i humanitarne.
Blisko ruin browaru.
Co ty?
Jesteśmy teraz w Jerzewie, przed opuszczonym budynkiem, który ma wybite okna. W środku jakby przeszedł huragan. Przewrócone, porwane. Opuszczone lata temu.
Ale dosyć solidne to jest miejsce, prawda? Dużo tego jest tutaj. Ale tu się zawala już, widzisz? Ten dach.
Sufit zaraz spadnie.
To jest właśnie pozostałość po Zygmuncie Glogerze. To pan się zajmuje tym miejscem?
Proszę.
Jerzewo Stare, posesja sołtysa.
Ostatnie kilka lat staramy się jakby zwrócić uwagę na tą część historii ziemi tykocińskiej Podlasia. To w sumie, gdyby przywrócić tą dawną świetność, to kolejna perełka na Podlasiu. Czynimy takie starania, żeby powstał skwer dworski. Tak mniej więcej, żeby trochę przybliżyć historię Jerzewa. Jerzewo już ma około 800 lat. Zamieszkanie Glogerów to jest tylko pół wieku, ale to takie znakomite pół wieku dla Podlasia i dla Jerzewa.
To dlaczego się nie udaje?
Do tej pory jakoś nikt chętnym okiem na to nie spoglądał. Nie?
Rozumiem, że pan tutaj, mieszkając 50 metrów od tego miejsca, pewnie jako dzieciak, spenetrował ten browar.
No tak, to zawsze ciekawi dzieci, nie? Strychy, piwnice, studnie.
Jak on się zmienił przez te parę dziesiąt lat?
No w sumie nie do poznania. Dużo uległo degradacji. W środkowym ciągu browaru, tam gdzie była suszarnia, tej wieżyczki już połowy nie ma. Pozapadały się dachy, kolejne stropy. Co wcześniej nie było odkryte, teraz na przykład jakieś tam urządzenia, nie? Kolejne się odkryły. Część rozkradziona. No niestety przez lata tam nawet w tym ciągu pieców były przepiękne drzwiczki Szemanowskie, Warszawa. No cudo. Niestety to wszystko gdzieś pochłonęli złomiarze.
Ale jeszcze widziałam, że są kadzie na piwo.
Są kadzie, były też i ogromne beczki. Kadzie już rdza dożera.
W roku 1860 miałem lat 14, gdy w Jerzewie u rodziców moich rozbierano zgrzybiały starością spichlerz dworski. Jakaś tęsknota za przeszłością, wywołana zapewne urokiem, który w oczach małego chłopca otaczał wszystkie zabytki będące świadkiem lepszych czasów, podała mi wówczas ołówek do ręki. Jak i pierwej lubiłem rysować wszystkie stare budynki, które rozbierano, tak i teraz starałem się najdokładniejszy zachować wizerunek spichlerza, który za chwilę miał zniknąć na zawsze. Byłbym może i płakał po nim, gdybym się nie wstydził ludzkich oczu.
A czy tutaj jeszcze w Jerzewie żyją ludzie, którzy mogą pamiętać w ogóle te czasy?
Tak, ale tu już będzie 2-3 osoby. Nie?
To idę w takim razie.
Tak. Od tego skrzyżowania, nie, co tutaj jest w wiosce, będą 3 domy i później lekka przerwa i ten 4. dom.
Jerzewo, blisko ruin Browaru.
Zapomniałam, że ja nie odpuszczam.
Ja do pana Stefana.
Jest już małżonek.
Dzień dobry.
Pamięta pan ten dwór?
Tak. Majątek, ale to ja wiem, że to później była parcelacja tego majątku i dużo ludzi dostało ziemię z tego majątku. No, urodzony jestem w Jerzewie i pamiętam czasy, kiedy był browar jeszcze w rękach prywatnych. Był właścicielem Kulma z córką. Prowadzili, później po Kulmie już przeszedł w ręce państwowe browar i po nim przyszedł młody, bardzo młody kierownik. A w tym czasie powstał browar w tych Lidach. No i trzeba było jakoś zlikwidować konkurencję. Kierownik poszedł do wojska, nie było chętnego poniekąd na prowadzenie browaru i został w Jerzewie browar tym sposobem stosowany. A piwo to było bardzo dobre. Kiedy jeszcze w Lidach nie był czynny browar, to stąd z Jerzewa furmankami 4 gospodarzy 2 razy w tygodniu dowoziło do Białegostoku do kiosków, do sklepu piwo. Robili piwo jasne i tak zwane ciemne.
A był pan kiedyś tam w środku, w tym browarze? Jak on wyglądał?
Tak, byłem. W tej chwili z drogi widać taką kupułę, nasyp. Odbywała się dostawianie się piwa i obciągi robili tam i dopiero windą wyciągali na górę. Ale na dole to była tak zwana ważelnia piwa. Tam te pasy, tam nie pamiętam ile stało tych pas, ale te pasy to były takie gdzieś pod 10 tysięcy litrów. Rolnicy z Jerzewa przeważnie z Narwi wozili lód, składali tam tak zwane te słomianki, to było tak gdzieś 4-5 metrów głębokości i nad ziemią jeszcze za 2 metry układali, tak że było chłodzenie, lód to był drogocenną rzeczą.
Ale to był duży zakład w takim razie, skoro było 10 tysięcy pojemności i to kilka kadzi.
Co pewien czas, tak samo jak beczki od piwa, tak samo i te kadzi były wyciągane na górę, tak zwane było pochowanie. Czyli jak dzisiaj jest letnik, tak się wlewało gorące do środka i się zaczęło, żeby to uszczelnić i zarazem higieniczne sprawy, że to było.
Tych butelek tam było w takim razie bardzo dużo, nie?
Tak, dość dużo.
To takie tradycje po Glogerze były przejęte, prawda?
Tak, zresztą rolnicy nie mieli za dużo pracy. Dużo rolników pracowało w tym browarze, swoich.
Pan się ciekawił tą produkcją, czy pan tam czasami pracował też?
Nie, nie pracowałem, jeszcze byłem za młody, żeby pracować.
...1884 rok. Jan umiera. Zygmunt przejmuje majątek, a wraz z nim zapoczątkowaną w rodzie Glogerów tradycję ważenia piwa. 1893 rok. Zygmunt dzierżawi majątek Władysławowi Saraszewskiemu, zostawiając sobie dwór z ogrodem i sadem ojca. W browarze są 2 kotły ważelne i pracuje 12 pracowników. Butelki mają pojemność 1,20 wiadra, czyli około 0,6 litra. 1910 rok. Umiera Zygmunt Gloger i dziedzicem włości zostaje jego syn Stanisław.
Aha, to się grzeje, tak? Czy się nie grzeje? To w ogóle nie to włączyłam, co chciałam.
Saska Kępa, Warszawa.
Troszeczkę niech się podgrzeje, to jest ciepłe, ale nie gorące.
A my zobaczymy teraz właśnie mieszkanie.
Tak, tak, tak. To jest ze zbiorów Glogera, bo on zbierał takie medaliony. To są zdjęcia, ale to tylko na chwilkę tutaj, dlatego że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i chce posłuchać o Glogerze, to ja lubię mieć jednocześnie te niektóre ilustracje na wierzchu. Więc to jest synek Glogera, Stanisław, to jest córka Janinka, nasza babcia, a tu Gloger napisał nasz Stach Wielki Łobuz. bo ten Stanisław był bardzo ruchliwy i pewnie miał ADHD, tylko wtedy nie mówiono o takich chorobach. To jest dwór w Jerzewie Glogerów.
Ale piękny, duży.
Przed tym dworem, który już Zygmunt Gloger wybudował, był taki dworek. Ale ostatnie 10 lat życia Zygmunt spędził w Warszawie, bo jak jego mama umarła, jego żona umarła, a córka Janinka, nasza babcia, wychodziła za mąż za doktora Kozubowskiego, to Zygmunt się przeniósł do Warszawy, mieszkał na ulicy Chmielnej, Chmielna 67, bo mam adresy jego na pocztówkach.
Czyli to, co stoi w tej chwili, taka ta ruina, to nie jest dwór,
Nie, no dwór był gigantyczny, a ten domek, ja już go widziałam nieraz, tam pracownicy tego browaru mieszkali.
Tykocin, droga do Jerzewa.
Zawsze mnie dziwi, że takie miejsce jest opuszczone i samotne.
Tak, my żeśmy od początku rozmawiali z konserwatorem zabytków i ostatnio nawet w listopadzie tamtego roku byliśmy u konserwatora zabytków. Nowemu konserwatorowi, panu Adamowi Musiukowi, zawieźliśmy zdjęcia z obecnego stanu. Pojechaliśmy z taką propozycją do pana konserwatora, żeby zainterweniować, spróbować tą całą działkę, spróbować powalczyć o nią, czyli żeby można było ją odzyskać na cele odbudowy tego browaru i tego dworku XVIII-wiecznego. Nie chodzi o to, żeby to zabierać od tych właścicieli, tylko w momencie, kiedy ich nie można ustalić, a ten stan, jaki tutaj jest, to widzimy, to aż się serce kraje, że to stoi takie opuszczone. Na tyle, ile możemy z Urzędu Miejskiego, to staramy się dbać o to. Dwa razy do roku przyjeżdżamy, uprzątamy śmieci, bo wiadomo, że to jest taki obiekt, którym potrafi się i czasami młodzież gromadzić i różne.
Jest ciekawe również do zwiedzania przez tak zwane urbeksy.
Tak, dokładnie tak. Wartość historyczna, kulturowa, bardzo duża. XVIII-wieczne budynki, które na dzień dzisiejszy wyglądają w opłakanym stanie. Bardzo bym chciał, aby to w jakiś sposób gmina mogła się tym zająć, zarówno zaczynając od robienia dokumentacji, od wszelkich prac porządkowych chociażby tutaj przy tym, a potem do odbudowy.
...1913 rok. Nowy właściciel przejmuje Jerzewo. Wzorcowy obywatel i gospodarz Juliusz Piętka. 1914 rok, pierwsza wojna światowa i niesie pierwsze spustoszenie. Wycięte drzewa w sadach, zburzone zabudowania, choć dwór ocaleje. Uratowano cenne zbiory i bibliotekę z kilkunastoma tysiącami woluminów. 1939 rok, druga wojna światowa. Browar działa z ogromnymi trudnościami, ale piwo jest produkowane i rozprowadzane po najbliższej okolicy. Ważą je i Rosjanie, i Niemcy. 1945 rok. Teren dziedziczy ponad 30 spadkobierców. Wycinane są ostatnie drzewa. Rozebrane zabudowania folwarczne i dwór. Szatkowana ziemia na działki.
A jabłka Glogerówki? Pamięta pan smak?
Tak. To była nieduża jabłka i lekko czerwona z boku. Kwaśno słodkie i soczyste. Była tu u nas kiedyś jedna jabłonka, ale sąsiad tam mu nie przeszkadzał i wyciął.
Czyli już nie znajdziemy tej glogerówki tutaj w Jerzewie?
Nie, nie ma. Był gloger, ale jabłek nie mamy po nim. O, dlaczego? Bo poszło w pewnym momencie chyba nie na jakość towaru, tylko na ilość. A to było bardzo mała wydajność. Nie znaleźli wydajność inną i to pokazywane zostało.
Byłam tam z burmistrzem Tykocina, który stara się odzyskać.
Nikt nie... Oni się stają od wojny.
Mówi się, że są sprawy spadkowe.
Nie ma, dlatego że ten dwór, jak Zygmunt przeprowadził się do Warszawy, to ostatnie lata spędził właśnie pisząc książki, bo on ich tych książek wydał bardzo dużo własnym sumptem. Stąd ten browar, żeby mieć fundusze na wydawanie tych książek.
Żadnych podatków z tego tytułu nie ma, właścicieli nie ma.
Ale właśnie rodzina mówi, że sprzedany został ten teren państwu. Czy nie można dotrzeć w takim razie do tego aktu sprzedaży?
Nie udało nam się znaleźć żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt. Też mieliśmy takie informacje, że to zostało państwu sprzedane. Natomiast my do ostatnich dokumentów, jakich dotarliśmy, to że tam było 20 współwłaścicieli. I teraz chcemy zwrócić się w najbliższym czasie za pośrednictwem właśnie pana konserwatora, do pana starosty też o pomoc, żebyśmy gdzieś poszukali tych dokumentów, które będą potwierdzeniem tej sprzedaży poprzednich właścicieli, żebyśmy mogli ruszyć krok do przodu z odbudową i z porządkiem na tej działce.
Panie burmistrzu, czy nie ma tak, że jeżeli ktoś nie płaci podatków, to znaczy, że państwo może jednak zaingerować?
Właśnie szukamy teraz sposobu na to. Jeżeli państwo to zostało przekazane, to teraz Skarb Państwa, to znaczy starostwo powiatowe. To nie gmina. Chcemy ustalić, dotrzeć do tych dokumentów, które być może w starostwie jeszcze są. To dziedzictwo jest mega.
A pani Kotość?
Dorota Sokołowska, radio.
Starostwo powiatowe Białystok.
To jest bardzo duża własność, zakorzeniona historycznie. Natomiast
ta... Cenna, dla nas bardzo cenna ta działka, ponieważ tam jeszcze są ruiny browaru Zygmunta Glogera i jego ojca.
Tak, tak. Natomiast takich działek jest bardzo wiele w całym regionie, w całym kraju. Tak naprawdę brakuje cały czas pierwotnego aktu własności. W tych zasobach, które znajdują się w Wydziale Geodezji, nie ma w tej chwili możliwości wskazania w sposób jasny i wyczerpujący wszystkich osób uprawnionych do posługiwania się prawem własności, stąd ten status nieuregulowany.
Nie ma żadnych prawnych uwarunkowań, które by starostwu, gminie bądź państwu pozwoliło na przejęcie tych działek, za które nikt nie płaci należności?
Tutaj gmina ma największe pole do działania, bo jeżeli powiedzmy gmina w jakichś latach użytkowała lub korzystała z tego...
Sprzątała tam dwa razy w roku.
Tak, to gmina wtedy może ubiegać się o zasiedzenie tego gruntu. To jest jedna ze ścieżek, prawdopodobnie na dziś najszybsza ze wszystkich możliwych.
Najszybsza, czyli to też potrwa pewnie parę lat.
Tak, tak jak sprawy z nieruchomościami.
No ale tutaj mamy cenny historycznie kawałek Podlasia. Czy to nie jest tak, że to jest jednak problematyczne dla gminy czy starostwa, bo jednak tam potrzeba byłoby dużych pieniędzy, żeby reanimować ten browar?
To już jest skala problemu krajowa. Kwoty, które się pojawiają przy okazji remontów zespołów pofabrycznych, to już są kwoty nie idące w miliony, a prawdopodobnie w kilkadziesiąt milionów złotych, więc odnowienie takiego obiektu przekracza możliwości niejednego samorządu. Myślę, że tutaj stopień co najmniej wojewódzki, a najlepiej krajowy byłby niezbędny do zaangażowania finansowego, aby w przyszłości w tym miejscu powstało takie piękne, duże muzeum glogerowskie z dużą przestrzenią do działań edukacyjnych, aby później kolejne pokolenia mogły tak czerpać z tych naszych współczesnych badań, jak korzystają z dorobku Zygmunta Glogera.
Proszę bardzo, zapraszam do gabinetu Zygmunta Glogera.
Tykocin, siedziba Muzeum Podlaskiego.
A dużo ludzi ciekawi się tym muzeum?
Oczywiście. Przez cały rok frekwencja wynosi około 70-80 tysięcy.
To tutaj?
Tak, przechodzimy do gabinetu Zygmunta Glogera, gdzie, proszę Państwa, nabyliśmy piękną szafę z dworu Jerzewskiego, ale też w 2017 roku zakupiliśmy rękopis Zygmunta Glogera, wiadomość o roślinach domowych z okolic podlaskich miasta Tykocina i mazowieckiego miasta Zambrowa.
No niewielki, ale jednak gabinet wypełniony jest drobiazgami, które Gloger dotykał, znał.
Nie tylko muzeum w Tykocinie pozyskało te obiekty, ale całe nasze Muzeum Podlaskie, ponieważ w zasobach innych oddziałów znajdują się również fotografie, czy też ukazujemy w małej takiej pięknej gablocie zakładkę do książek, muszkę Glogera. Tą najlepszą naszą rolą jest szukanie, poszukiwanie i zdobywanie właśnie tej całej spuścizny po Zygmuncie Glogerze.
A zajrzymy tutaj jeszcze do tych gablot, bo tutaj widzimy...
Otworzymy?
Tak, można? Chodź. Jego pismo. Kaligrafia, 1884.
Tak, jest to drugi list. Pierwszy list mamy z 1883 roku, informującego, że właśnie na świętego Józefa mamy 14 stycznia 1883, natomiast na świętego Józefa Gloger bierze ślub z Aleksandrą Jelską.
Kochany Tymoteuszu, z panną Aleksandrą Jelską jestem już po zaręczynach.
A na święty Józef ślub został naznaczony, a że się zwinąłem prawdziwie po staropolsku i gracko, tego mi nawet wróg największy nie zaprzeczy. Prawda, że dziewczyna przystojna, rozumna, dobra jak anioł, to mnie pobudza do śmiechu. A to jest z kolei, Joanna wzięła ode mnie, Wesele babuni. Opisane to wszystko jest z tego wesela.
Ale to już jest Zygmunta Glogera, prawda?
Tak, bo Zygmunt Gloger poprosił babkę o opowiedzenie jej, jak to było, jak ona za mąż wychodziła. Spisał.
A dla Państwa tutaj to jest ważna postać, właśnie z uwagi, że Tykocin i że muzeum?
Jak najbardziej. Muzeum w Tykocinie zorganizowało wystawę w 1985 roku, gdzie została to wystawa stała, ale też w 2010 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Muzeum Regionalnym w Siedlcach wystawę na stulecie właśnie śmierci Zygmunta Glogera. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest swoje obowiązek. Jest to bardzo istotne motto Zygmunta Glogera. Muzeum od wielu, wielu lat stara się edukować. Spotykamy się z młodzieżą, wyjeżdżamy do różnych szkół, do różnych instytucji po to, aby rozwijać to zainteresowanie.
Gabinet restauratora i architekta krajobrazu profesora Pawła Burkiewicza.
Myśli pan, że warto jest takie ruiny zachowywać?
To nie tylko warto, ale powiedziałbym tak groźnie, to jest nasz obowiązek. W Jerzewie byłem kilka lat temu. To też mnie na swój sposób zachwyciło. Ja mam nadzieję, że tam się wiele nie zmieniło, bo z jednej strony jest w sensie budowlany ruina, ale tam jeszcze było całe mnóstwo dawnego wyposażenia browaru. Tamte klimaty, które tam są, właściwie artystyczne, scenograficzne zupełnie. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Otóż to jest ślad po ludziach, którzy ogromnie wiele wnieśli dla kultury Podlasia. A szczególnie Zygmunt Gloger, prawda? I pisarz, i zbieracz, regionalista. On jest postacią sztandarową i kluczową. I my powinniśmy to w jakiś sposób odzyskać.
Ale w jaki sposób właśnie?
Nie jest prawdą, że wymaga to ogromnych kosztów. Część odbudować, ale pozostawić część w formie swojego rodzaju scenograficznej ruiny, oczywiście zabezpieczonej, zadaszonej. Zapewniam, że to, co tam jest, jest tworzywem do stworzenia dzieła sztuki, który zachwyci Europę. Tam na szczęście ta przestrzeń nie jest zdegradowana. To jest bardzo ważne, żeby obiekt, do którego chcemy iść, który ma określoną wartość, on musi mieć swój kontekst.
Ale myślę, że w ogóle ciekawe jest również przywrócenie jakiegoś minisadu z tymi jabłkami, które wyhodował Gloger. Chętnie pewnie byśmy spróbowali ich smaku.
Ja bym bardzo chętnie spróbował, tym bardziej, że w ogóle nie wiedziałem, że są takie jabłka glogerówki. Oczywiście, że tak. W Polsce była taka tradycja, już w tej chwili tego nie ma. To się nazywał ogród pomologiczny, czyli ogród, który był sadem, gdzie się hodowało owoce, byłby parkiem i zarazem wspomnieniem Glogera, i tam mogłyby być glogerówki i na bazie tego całe mnóstwo innych rzeczy, chociażby można by tam soki kupować albo próbować. Bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby odtworzyć park, praktycznie nieistniejący w Polsce, istniejący w różnych miejscach w Europie, przynajmniej na południu. To jest do zrobienia wszystko. Powtórzę, jestem do dyspozycji.
Za kilka dni zasiądę w domu kamieniem do słownika rzeczy starożytnych i w przyszłym wrześniu oddam go pod wasz światły osąd. Będzie zapewne tomik średniej objętości. Od pierwszego roku wstąpienia mego niegdyś na uniwersytet, co było lat temu 30, gromadzę pracowicie i bez przerwy materiał do dziejów, ziemioznawstwa, etnografii, geografii, archeologii i całej dziedziny pamiątek i cywilizacji polskiej. Zebrały się tego materiału stosy ogromne, więc rad jestem, że owocami pracy mojej służyć mogę krajowi.
Jerzewo, zachowany budynek rządcówki Domu Służby.
Czy tutaj jeszcze jest co ratować właśnie?
tak jak widzimy, ściany tego budynku, o ile jeszcze stoją, o tyle nieszczelność dachu i ścian też sprawia, że na pewno wilgoć jest bardzo duża. Brak okien, drzwi wejściowych sprawia, że tu trzeba by było poddawać to renowacji, a myślę, że w dużej mierze odbudowie. Natomiast sam fakt, że to jeszcze w tym kształcie przetrwało, nie zawaliło się, że to jeszcze stoi, co prawda z eternitem na dachu, to już jest duży sukces. Na pewno byłoby dużo pracy przy tym, na pewno też dużo pieniędzy by to kosztowało.
Tu czyjeś buty nawet stoją, co to mogło być?
Tu mogło być dojść do jakiegoś zaprószenia ognia, dlatego moim zdaniem z tego budynku przygodni jacyś tam lokatorzy się mogli usunąć z uwagi na to, że to kiedyś nie było pilnowane. Jak nie ma gospodarza, w związku z tym nie ma nadzorcy. Tak jak nie ma nadzorcy, no to wtedy to jest zdane same na siebie. Najlepsza interwencja to poprzez starostę i przez konserwatora zabytków, abyśmy dołożyli wszelkich starań do przejęcia i odbudowy tego.
No właśnie, wychodzimy z tego miejsca, które już teraz pewnie należałoby trochę uprzątnąć, ale kto miałby zrobić remont tego budynku?
Jeżeli udałoby się tak to odzyskać i miasto stałoby się właścicielem tego terenu i tej działki, tych obiektów, byłoby to w staraniach właśnie burmistrza, Rady Miejskiej i Urzędu, aby to poddać renowacji te budynki, odbudować je, działkę uporządkować. Ja bym tu stworzył Muzeum Pamięci Zygmunta Glogera. Więc te budynki mają nie tylko ogromny potencjał historyczny, ale taki poznawczy, kulturowy. Więc ta miejscowość Jeżewo Stare zyskałaby niewątpliwie, jeżeli chodzi o odwiedziny turystów, którzy przyjeżdżają do Tykocina, którzy poznają tą naszą trochę historię i Podlasia też.
To i to, to jest wszystko z dworu. Pamiątki po Glogerze, zegar podróżny, słoneczny, bo go można złożyć i schować.
Myślę, że tak. Nikt z młodych ludzi już by nie wiedział, że to jest zegar słoneczny.
Nie, na pewno nie. To jest dzwoneczek loretański, który był używany jak szła burza, a poza tym oni wierzyli w różne duchy i jakieś nadprzyrodzone moce i tak dalej. I też ten dzwonek trzeba było obdzwonić cały dwór i całą okolicę dworu. To jest niemen malarstwa Jana Glogera, ojca Zygmunta. To jest Michalina z Wojnów Glogerowa, miniatura przez Jana Gloger. Bo Jan Gloger, oprócz tego, że był inżynierem, specjalista od dróg i mostów, to również na tym wydziale były sztuki piękne.
Miniaturka, tak jak pani
tak,
mówi.
Tak.
Drobniutka.
Właściwie jestem wśród pamiątek po pradziadku.
Pani jest podobna do niego trochę.
Jakieś rodzinne.
A te drobiazgi, które tutaj leżą?
To są wszystko znaleziska Glogera. Podróżował w różnoraki sposób. Pociągiem, bryczką, wozem drabiniastym. Kilka rzek zwiedził. Czajką, taką łódeczką z flisem, który prowadził tą łódkę. No więc to są jego wykopaliska. To są jeszcze dalszy ciąg tych medalionów, tylko ja ten jeden powiesiłam sobie, bo tylko jeden udało mi się odnowić. Odnowienie tego to są straszne koszty.
Mamy informacje, gdzie właśnie Zygmunt Gloger przekazuje pamiątki.
Kilkanaście tysięcy tomów obejmujących zapisuje tak. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie.
Dalej wszystkie zbiory moje, starożytności, tłoki i pieczęcie królewskie, dygnitarskie i biskupie, pergaminy dyplomów i autografy znakomitych mężów Polski ofiaruję Muzeum Narodowemu w Krakowie.
Czyli właściwie tych pamiątek po Glogerze jest w całej Polsce bardzo dużo, prawda? Gdybyśmy chcieli ich poszukać, to pewnie byśmy poznajdywali.
Zygmunt Gloger w swoim zasobie posiadał 10 tysięcy woluminów książek, także jest to szeroka, bardzo szeroka spuścizna. Oczywiście miał możliwości rozwoju takiego naukowego, wzorując się na przodkach.
Mnie najbardziej interesuje to takie przesłanie jego, żeby powstało Muzeum Dawnej Lechii. Czy pani myśli, że tutaj w tym Jeżewie, gdzie są ruiny browaru i dworu, czy jest szansa na to, żeby się taki właśnie muzeum odrodziło?
Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bardzo trudno, ponieważ to są pozostałości z okresów, kiedy Zygmunt Gloger działał, czy też przekazywał testamentem cały dwór synowi, także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
A jeszcze podpytam o dwór. Pan pamięta, jak wyglądał ten dwór?
Nie. Chcieli zrobić szkołę, zaczęli rozbierać ściany, co się zawaliło im. Później była tu taka obora była dworska, tak zwana. To pamiętam te dwory.
Tutaj stoi jeszcze kawałeczek budowli, to?
To kawałeczek jest ściany stoi, to też bardzo dobry zabytek. To jest biblioteka prawdopodobnie Glogera.
My tam chodzimy po tym terenie, a ta cała połać tutaj to była ogromna, prawda, glogerowska?
Tak.
Całe Jeżewo to było właśnie glogerowskie?
Nie, całe chyba nie, ale większość Jeżewo to polegała pod niego.
Pana numer 31 to była jeszcze glogerowska ziemia?
Dokładnie to nie, bo to zostało się w 40 roku, tam była podział majątków, no to z majątku się dostało ziemię.
Czyli właściwie państwo tutaj dostaliście tę ziemię poglogerowską, tak?
Tak. Tak.
A jak szukać właścicieli tamtego kawałka, to gdzie?
Nie wiem.
Browar przejmuje państwo. Pod pretekstem złej jakości wody demontowane są maszyny i wywożone do browaru dojlidy w Białymstoku.
Ta pamięć o dworze nie zachowała się i my teraz traktujemy ten budynek, który stoi, jest zniszczony, a właściwie zdewastowany jako dwór. A pani mówi, nie, że to nie był dwór.
Nie. Dwór był w ogóle w innym miejscu.
A gdzie on stał?
Po drugiej stronie tego browaru. Browar jest jak na tym skrzyżowaniu takim, gdzie się dwie drogi na pewno, jeśli nie trzy, łączą się, także widać resztki tego browaru. Ale dwór był po drugiej stronie i w ogóle śladu po nim nie ma. Podobno rozkradli to do ostatniej cegiełki.
A tylko jest to jedno zdjęcie, które tutaj widzimy? Może tu któreś meble, które są u pani w domu, są też z tamtego
dworu? Jest jeden. Pokażę pani. Jeden jest fragment mebla. Dlatego, że to był duży mebel, coś w rodzaju kredensu i został rozparcelowany na poszczególne kawałki. O, to jest fragment tego mebla.
Szafeczka pisząca?
Tak. Mhm.
Taka witrynka wisząca, można powiedzieć.
Tak. Tu są pamiątki jeżewskie, bo ta filiżaneczka mała jest z Jeżewa.
Maciupeńka.
Pewnie dla lalek to była. To wszystko jest Jeżewo. To jest herb Michaliny z Wojnów Glogerowej. I tu jest Michalina. Oni stemplowali jakieś listy i tak dalej.
A pani pokaże jeszcze raz te zdjęcia.
Zobaczę.
To wygląda jakby był piętrowy, tak? Mhm.
Tak, mu tutaj nawet balkon ma jakiś.
Nie przypominam tego budynku. Mm-hmm. Po Glogierze czy Pokiem zostało tak, jak szkoła stoi, to był od ulicy wzdłuż taki budynek gospodarczy, to za mojej pamięci jeszcze pamiętam. Tam dalej, jak jest studnia, to znów tam była obora. To pamiętam. No i ja ty takich budynków nie pamiętam.
A pamięta pan Lamus?
To Lamus to właśnie, co ja mówię, tutaj jak pani do mnie jechała.
Czyli ten kawałek tej ścianki.
Tak, to jest ten właśnie Lamus, to jest prawdopodobnie biblioteka Glogera była. I ona długi jeszcze czas stała, ale w pewnym momencie to wszystko zostało ruiną.
A kiedy to się rozpadło?
17 lat temu gdzieś.
To niedawno.
No niedawno czasy. Gdyby dobry gospodarz był, to można było remontować, bo to dość zdrowe mury były. Tylko prawdopodobnie trzeba było robić remonty, nie było pieniędzy, to lepiej rozpalić.
A czy w tym Lamusie coś się działo po wojnie? Pamięta pan, może tam książki wypożyczali?
Tego nie pamiętam. Już pamiętam tylko, jak to wszystko, ten właśnie budynek po Glogierze, tu tak jak mówię, jak szkoła tylko od ulicy wzdłuż stał budynek, to zostało każdemu pomieszczenie przydzielone. I kto miał ziemię z tak zwanej parcelacji, to i dostał pomieszczenia.
Białystok, ratusz.
To jest ostatni moment tak naprawdę, żeby uratować się to miejsce. Byłam tam zaledwie 2 czy 3 tygodnie temu. Ono się rozpada, ale ciągle jeszcze widać, jak pracował browar.
Szczerze mówiąc, w 90-tych latach o tym rozmawialiśmy. Od 90-tych lat smutno wygląda ten komin sterczący nad drzewami. I niewiele tu się zmieniło. Z całą pewnością jest to dobry pomysł, żeby tam ulokować zbiory. Tam powstało miejsce, które będzie o Zygmuncie Glogerze i jego pracach przypominało. Muzeum Podlaskie jest jednostką wielooddziałową, no ale z najróżniejszych względów nie mogę powiedzieć, że chcemy otworzyć kolejny oddział, ale z całą pewnością takie miejsce pamięci o Zygmuncie Glogerze, przypominające jego pracę i tu na Podlasiu i w ogóle o istotnym znaczeniu dla całej Polski powinno być, no to jest oczywiste, że no Jerzewo jest predestynowany do niego w sposób szczególny.
Czemu my tak nie pamiętaliśmy o tym Glogerze?
No ja wiem. Może gdyby Jerzewo było w lepszym miejscu i może, że miało lepszych urzędników swoich, bo jeszcze dopóki była gmina swoja, no to jeszcze dbali. Jak zrobili organizację gmin, przeszliśmy pod Tykocin, tak wszystko zaczęło padać. Nie było gospodarza, no. Kto będzie o kogo dbał? Dba się o swoje.
Ale teraz Tykocin stara się odbudować pamięć.
No, w tej chwili to burmistrza ma bardzo dobrego, nie to dobrego, który dba i o Tykocin i o inne miejscowości.
Tu są kufle. Jeden kufel, który ma z 1624 roku.
No, a te księgi stare, to co to takiego?
Proszę bardzo, w encyklopedii. Kufel trzeci, najmniejszy, z obłamanym wieczkiem, należy do dzbana z 1624 roku, który przez parę wieków przechowywał się w rodzinie Wojnów na Podlasiu.
Czy państwo przeszukaliście wszystko, jeżeli chodzi o te ostatnie dokumenty związane ze sprzedażą dworu?
Te dokumenty mogą być. Pamiętajmy, że pomiędzy sprzedażą a dniem dzisiejszym tak naprawdę funkcjonowały 3 państwa i wydarzyły się 3 wojny.
Ktoś wpłacał w ogóle kiedykolwiek tam jakieś pieniądze za tę ziemię?
Z tego, co mi wiadomo, od wielu lat nie.
Od ilu?
Od kilkudziesięciu.
Bardziej 60 czy 20?
Skupiałem się na informacji z dokumentacji z ostatniego wieku i z lat 90.
Czy myśli pan, że to jest tylko mrzonka? To nasze marzenie takie, że jednak tutaj kiedyś przyjedziemy do dworu Glogerowskiego?
Jestem przekonany o jednej rzeczy, że po to, żeby kiedyś przyjechać do dworu Glogerowskiego, trzeba podjąć pierwsze kroki. Mimo wszystko widziałbym to jako jeden z oddziałów Muzeum Podlaskiego z jednego względu. Dzisiaj Tykocin spośród wszystkich oddziałów Muzeum Podlaskiego jest Tykocin takim najbardziej chyba, z tego co wiem, dochodową jednostką i przynosi bardzo duże zyski dla Muzeum Podlaskiego z tytułu przyjazdu turystów. Cała gmina ma 6 tysięcy mieszkańców, odwiedza nas rocznie około 100-120 tysięcy ludzi. Jeżeli Muzeum Podlaskie nie podjęłoby tego wyzwania, a gmina Tykocin byłaby tym podmiotem, któremu udałoby się to odrestaurować, odbudować, to my byśmy zaryzykowali i też byśmy podjęli to wyzwanie, aby tym zarządzać.
Sam wyraz szpargał budzi obrzydzenie w człowieku, którego wiarą stała się abstrakcyjna doktryna postępu. Co do mnie, przyznać muszę, sprawia mi wręcz przeciwne wrażenie. Widzę w nim świadka dawnych czasów, rozpytuję i badam. Dowiaduję się często nowych i nieznanych rzeczy, poznaję lepiej dzieje kraju, który jest moją kolebką, a podstawą bytu narodowego. I śledzę pracę ducha ludzkiego w przeszłości, których owoce i dorobki spożytkowane być powinny praktycznie dla przyszłości przez każde rozumne społeczeństwo.
Żeby się przybliżyć do nich i żeby w ogóle tą atmosferę przyjąć, to ja zapraszam różnych znajomych i opowiadam o Glogerze. No i jak czytam te listy i tak dalej, no to tu jest na przykład tak. Narcyza Żmichowska, portret, który namalował Jan Gloger, tylko to nie jest oryginał. Oryginał jest już w Tykocinie i ta scena w parku też jest w Tykocinie. Tutaj koło mnie jest ksero i oni to świetnie zrobili, z daleka nie widać, że to jest podróbka. To jest tak naturalne, każdy ma swoich dziadów, pradziadów i tak dalej. Więc akurat, że mnie się udało, że moja mama uwielbiała tego dziadka swojego, a mojego pradziadka i często nam o nim opowiadała, no to ta atmosfera była takiego szacunku do tych przodków. A to są cytaty na przykład, to jeszcze bym chciała pani przeczytać, bo to z listów Glogera. Mam takie dziwactwo, że zamiast szukać dalekich cudów przyrody, zamiast gonić za zgiełkiem po targowicach świata, doznaję największych rozkoszy, gdy wpatruję się w dno cichych strumieni i rzek, gdy przykładam ucho do starych mogił, których szeptu mrocznych dziejów nikt nie słucha. Czy to nie jest cudowne? Jakże nie kochać tej przyrody, kiedy to wszystko takie swojskie, rodzinne, nakarmione sokami tej ziemi i wonią tych pól, i ten lud wiejski z wiarą do tych krzyżów przydrożnych, i tradycją obyczajów, i ciepłem ognisk domowych. Cudowne. A jeszcze co do jego podróżomanii. Ani jednej godziny nie strawiłem na rozrywkę w karty, ani dnia na podróże poza granicami Słowiańszczyzny. Nie byłem ani razu na wyścigach, balu publicznym, maskaradzie, majówce dla zabawy. A te dziewczyny, jeszcze nie przeczytałam o dziewczętach, co on myślał. Panna, którą się wychowuje na lalkę do salonu, o czymże innym myśli, jeżeli nie o fiołkach, kadrylach i teatrach. A gdy pójdzie za mąż, o karetach i meblach najświeższego fasonu. Rozmowa z kawalerem najczęściej pusta. Gdzie, kto jaki ma salon, jaką ma posadzkę, ile miesięcy i w jakim mieszka mieście lub do jakich wód wlecze tłumoki. To jest cudowne. Same komunały 3 groszy nie warte, a spytaj to się której z przeproszeniem ogoniastej o cokolwiek z dziejów krajowych, z wiadomości o kraju własnym, to trafiłeś jak kulą w płot.
I tyle zostało w Jerzewie po autorze Encyklopedii Staropolskiej, etnografie, archeologu, podróżniku i folkloryście Zygmuncie Glogerze. W domu pełnym pamiątek przyjmowała nas prawnuczka Zygmunta Glogera, Magdalena Zawicka-Kwiatkowska. Biblioteki w Lamusie szukaliśmy z mieszkańcami Jerzewa Starego, Stefanem Zawadzkim oraz sołtysem Zbigniewem Michalskim. Wojciech Cymbalisty ze Starostwa Powiatowego przecierał ślady w dokumentach spadkowych. Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego, rozważał Jerzewo jako miejsce Muzeum Glogera, zaś cenne pamiątki po etnografie prezentowała kierowniczka muzeum w Tykocinie Renata Makarska. Dziedzictwo Glogera ocalił w 3 tomach zespół naukowy z Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem profesora Jarosława Ławskiego. Fragmenty przeczytał Andrzej Bajgus. Czy uda się także ocalić browar, zanim wszystko się rozpadnie? Wierzy w to burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński. I autorka tej powieści, Dorota Sokołowska, w której domu, na honorowym miejscu, stoi Encyklopedia Staropolska Zygmunta Glogera, podarowana jej przez tatę. A to były Szpargały Glogera.